Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jan Olęcki
oraz Adrian Kowarzyk.
Przygotowaliśmy dla Państwa właśnie przegląd dzisiejszej prasy i tak może Adrianie rozpoczniesz.
Zaczniemy od Ekspresu Kaszubskiego, który informuje, już tłumaczę, las w kształcie orła, który zasadzono w ubiegłym roku niedaleko Sulęczyna na terenie nadleśnictwa Lipusz, ma szansę na rekord Guinnessa w kategorii największego wzoru z drzew. Właśnie rozpoczęła się procedura w tej sprawie. W piątek wykonano pomiar geodezyjny na terenie nadleśnictwa Lipusz w leśnictwie Kłodno, na terenach, przez które przeszła potężna nawałnica, posadzono las w kształcie orła. Przedsięwzięcie nawiązało do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Co ciekawe, leśnicy poinformowali, że właśnie trwają procedury związane z zakwalifikowaniem leśnego orła do rekordu Guinnessa w kategorii największy wzór z drzew. W piątek na terenie leśnictwa wykonano specjalny pomiar z dokładnością do pół metra. Łączna powierzchnia wzoru wyniosła 99 898 metrów kwadratowych, informują leśnicy z nadleśnictwa Lipusz. Janie?
Teraz przenosimy się do Rosji, gdzie wczoraj prezydent Władimir Putin ostrzegał, że Moskwa będzie zmuszona rozpocząć opracowanie nowych pocisków nuklearnych średniego i pośredniego zasięgu po tym, jak USA odstąpiły od traktatu INF z 1987 roku. Stany Zjednoczone wycofały się z traktatu, gdy minął okres dany Rosji na powrót do przestrzegania układu i likwidacji pocisków rakietowych. Z kolei Putin obwinił o upadek traktatu USA. Podkreślił jednak konieczność wznowienia rozmów o kontroli zbrojeń między Moskwą a Waszyngtonem. Jak mówi sam Putin, aby uniknąć chaosu bez zasad, ograniczeń i praw, musimy jeszcze raz rozważyć wszystkie niebezpieczne konsekwencje i rozpocząć poważny i znaczący dialog bez żadnych dwuznaczności. Dodał jednak, że jeśli Rosja uzyska wiarygodne informacje, że Stany Zjednoczone rozpoczęły jednak opracowania nowych systemów rakiet nuklearnych i zaczną je produkować, Rosja nie będzie miała innego wyjścia, jak podjąć na szeroką skalę wysiłki na rzecz opracowań podobnych pocisków. To informacja, którą podała nam Polska Agencja Prasowa.
Skoro już jesteśmy przy Rosji, to ciężko było nie wspomnieć o pożarze w składzie amunicji w Rosji. Wielka ewakuacja w promieniu 20 kilometrów. Okazuje się, że co najmniej 7 osób zostało poszkodowanych w wyniku pożaru i eksplozji, do których doszło w składzie amunicji w rejonie Aczyńskim w kraju krasnojarskim na Syberii. Ewakuowano już 11 tysięcy ludzi. Na Twitterze możemy obejrzeć nagranie z wybuchu. Wideo zamieścił Rupert Meyers. No, o nim na pewno nie dowiemy się, o samym wybuchu nie dowiemy się w Russia Today, bo ponoć o samym wybuchu jest cisza.
Tak, natomiast mamy też tutaj małą przestrogę dla wszystkich naszych słuchaczy korzystających ze smartfonów. Otóż podczas konferencji ACC Latin America Conference 2019 naukowcy z Simon Bolivar University w Kolumbii ogłosili, że młodzi ludzie, którzy używają smartfonów 5 lub więcej godzin dziennie, są 43% bardziej zagrożeni otyłością i częściej mają nawyki, które mogą zwiększyć ryzyko chorób serca. Jak podaje dr Mirali Mantini, dlatego tak ważne jest, aby ogół społeczeństwa był świadomy tego, że chociaż technologia mobilna jest niewątpliwie atrakcyjna ze względu na różnorodne zastosowania, małe rozmiary, komfort oraz dostęp do niezliczonych usług, źródeł informacji i rozrywki, to jednak spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed smartfonem sprzyja siedzącemu trybowi życia i zmniejsza aktywność fizyczną, a to zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci, cukrzycy, chorób serca, różnych rodzajów raka, problemów kostno-stawowych oraz objawów ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Główna autorka badania wraz z zespołem przeanalizowała przypadki 1060 studentów, w tym 700 kobiet i 360 mężczyzn z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Badanie przeprowadzono w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku, a średnia wieków uczestników wynosiła 19 lat.
Okej, to w takim razie jeszcze ostatnia informacja o psie, który nosi ciekawe dosyć imię, bo chodzi o Labradora Blanta w akcji, który wykrył 9 kilogramów...
Blant?
Tak jest, 9 kilogramów marihuany. Nie, nazywa się Blant, no może tak też go niektórzy nazywają. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ze Śląska, bo to oni właśnie przejęli transport narkotyków. Najpierw w przesyłce zagranicznej wyszkolony w poszukiwaniu narkotyków wspomniany już Labrador Blant wywąchał ponad 5 kilogramów suszu, kolejne 4 kilogramy mundurowi znaleźli u adresata przesyłki, no bo wszystko, że tak powiem, działo się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jak poinformowała Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, funkcjonariusze KAS ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego kontrolowali zagraniczne przesyłki pocztowe w Zabrzu. Jeszcze jeden cytat. W trakcie rutynowych czynności młody Labrador Blant, wyszkolony do wyszukiwania narkotyków, zaznaczył podejrzane przesyłki. Funkcjonariusze KAS postanowili to dokładnie sprawdzić. Okazało się, że wewnątrz paczek znajdują się worki z zielonym susz funkcjonariuszem. Mundurowi przeprowadzili badanie narkotestem, który potwierdził obecność substancji psychoaktywnych. Zagraniczna przesyłka miała trafić do agresata na Opolszczyźnie, podała Kmiecik.
No ale panowie, Janie, Karolu, Adrianie, no przecież już piesek świętej pamięci Kory otrzymywał podobne przesyłki pocztą. No nic się nie stało. Panie i panowie, no to jeszcze przegląd prasy. Najnowsze wydanie, dyliżansem przez Pniewy, magazyn informacyjny. Triatlon to jedna z najmłodszych dyscyplin olimpijskich. Do programu Igrzysk wszedł dopiero w roku 2000. Jego wszechstronny charakter połączony z modą na uprawianie wytrzymałościowych dyscyplin sportu sprawia, że zainteresowanie organizowaniem, a przede wszystkim uczestnictwem w tego typu zawodach zatacza coraz większe kręgi. Czytamy w najnowszym numerze dyliżansem przez Pniewy, bo poranek wnet nadajemy właśnie z tego miasta. Na starcie tegorocznej edycji stanęło 272 zawodników. Impreza odbyła się w upalną niedzielę 30 czerwca. Nie po raz pierwszy w tym samym terminie podobne zawody zorganizowano w Poznaniu. Ci, którzy wybrali kameralną imprezę w Pniewach z dala od wielkiego miasta, zameldowali się z samego rana nad Jeziorem Pniewskim punktualnie o godzinie 9.30 weszli do wody pierwsi śmiałkowie, którzy przystąpili do rywalizacji sprinterskiej. My z moją platynową ekipą pojawimy się nad tym jeziorem tuż po kurierze w samo południe. Jeszcze jedna informacja z najnowszego numeru, dyliżansem przez Pniewy. 96 lat pani Anny Pietrzak. Do ścisłego grona 10 najstarszych mieszkańców miasta i gminy Pniewy należy Anna Pietrzak, która mieszka przy ulicy Młyńskiej. 30 czerwca jubilatka obchodziła 96 urodziny. Pani Anno, ekipy Radia Wnet wszystkiego, co najlepsze. A 1 lipca w imieniu władz samorządowych życzenia jubilatce złożyła sekretarz gminy Pniewy i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Justyna Hamczyk. No i jeszcze jedna informacja. Strefa zamieszkania w centrum miasta, w ścisłym centrum Pniew, ustawiono tak zwaną strefę zamieszkania. Oznacza to zmiany w ruchu drogowym. Strefę zamieszkania zostały objęte ulice Rynek, Mickiewicza, Świętego Wawrzyńca, Świętego Ducha i Powstańców Wielkopolskich. Panie i panowie, moi platynowcy, czyli Jan Oleński i Adrian Kowarzyk, brawurowo przedstawili te najważniejsze informacje, które ogniskują opinię publiczną nie tylko w Polsce, ale również w Europie, no szczególnie te wybuchy i dymy pod niebem Rosji. No ale opowieść o Blanciku też nie zgorsza, nie zgorsza. Przegląd prasy dyliżansem przez Pniewy, a za chwilę Karol się uśmiechnie, bo przecież za chwilę Częstochowa informacja Hemp Gru. My wspominamy wciąż 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, więc Hemp Gru i 63 dni chwały. Radio Wnet, Janie, która godzina?
Godzina na zegarze jest 8.08.
Częstokraj.
Wywiad Wnet.
Panie i panowie, 12 minut po godzinie 8 po naszym Częstograju powstańczym Hemp Gru, 63 dni chwały i o tej chwale, ale również powstańców wielkopolskich będziemy opowiadać z panem profesorem Wiesławem Ratajczakiem, którego serdecznie witam. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Uśmiechnięty, bo okazało się nagle, że pan profesor Wiesław Ratajczak, mój gość, zna Radio Wnet, słucha Radia Wnet. Jak to się stało i dlaczego tak się dzieje, panie profesorze?
O, zapewne z czyjegoś polecenia. To pewnie była taka poczta pantoflowa przed laty. To zawsze było dobre radio. Dobre radio w tym sensie, że dające pogląd, dające wiedzę o tym, co się w Polsce, nie tylko w Polsce, dzieje. Radio, w którym można spokojnie, swobodnie porozmawiać, gdzie rozmówcy nie są poganiani. No a przede wszystkim radio z dobrymi emocjami. To jest, myślę, najlepsza charakterystyka Radia Wnet.
Jeżeli Krzysztof Skowroński, nasz prezes, słucha, no to pewnie wynotuje sobie to Radio Wnet do dżingle. Radio Wnet dobrych emocji. Co panowie sądzicie? Patrzę na moją platynową ekipę. Wszyscy mówią, że świetne. No, tym pomysłodawcą tego dżingla będzie opowiadać pan profesor Wiesław Ratajczak. Przede mną pierwszy tom. Ja wczoraj z wielkim zaciekawieniem połknąłem pierwszy numer Ziemi Pniewskiej. Losy mieszkańców Ziemi Pniewskiej podczas II wojny światowej. Pomysł, tak jak opowiadał wczoraj nasz gospodarz, pan burmistrz Jarosław Przewoźny, narodził się w roku 2011. W radiu wnet, drogi panie profesorze, kiedy wracamy do źródeł, stawiamy na ten regionalizm, ale stawiamy również na tę rozmowę o osobach, które były ważne w konkretnym miejscu, w konkretnym mieście, bo tak naprawdę ta wielka historia często jest poddawana różnego typu zabiegom, a to manipulacji, a to wykasowywania niektórych osób, nazwisk czy faktów. Natomiast tak naprawdę ta wiedza historyczna o konkretnym miejscu jest chyba najważniejsza. No i ja często powtarzam, rozmawiając z osobami, które mają cokolwiek do czynienia z edukacją, z Ministerstwem Edukacji, czy z osobami, które nauczają w szkołach średnich, że tak naprawdę taki przedmiot regionalizm albo wiedza o regionie byłaby czymś wskazanym. Pana refleksje w tej kwestii, również w oparciu o tą niezwykłą monografię, o ten nieregularny rocznik, jak powiedział pan burmistrz, pan Jarosław, Ziemia Pniewska.
Tak, to będzie już trzeci tom niebawem Ziemi Pniewskiej. Tak jak pan redaktor powiedział, wiedza regionalistyczna, ale pewnie trzeba podkreślić, że taka, która nie tyle izoluje, wyróżnia jakiś fragment Polski i pisze mu osobną historię, ale taka historia regionu, która jest wprowadzeniem w historię ogólnopolską, czy nawet w historię powszechną. Tak jak to robimy w roczniku Ziemia Pniewska. Bo to przecież jest opowieść nie o wyłącznie dziejach tego niewielkiego fragmentu Polski, ale poprzez tenże fragment opowieść o II wojnie światowej, a w kolejnym tomie opowieść o powstaniu wielkopolskim, o dziejach XIX wieku, tej najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy, jak się przyzwyczailiśmy.
Wspaniały serial i szkoda, że młodzież go nie ogląda. Natomiast tutaj taki cytat, drogi panie profesorze. Cytat z naszego gospodarza, burmistrza gminy Pniewy, Jarosława Przewoźnego. Poprosiłem pana profesora Wiesława Ratajczaka, aby społecznie, jako redaktor naczelny wraz z gronem osób zaangażowanych, w tym historyków, przy wsparciu pracowników Urzędu Miejskiego, podjął się misji zbierania, analizowania, archiwizowania i opisania zgromadzonych dokumentów tak, by można przedstawić je mieszkańcom w formie książkowej. No i co dzieje się dalej? Będzie za chwilę trzeci numer Ziemi Pniewskiej i pan profesor się uśmiecha, więc pewnie grono tych, którzy chcą dorzucić tą swoją cegiełkę, aby ta monografia, ta Ziemia Pniewska była wciąż zapisywaną kartą z przeszłości miasta. Chyba działa ta akcja.
Na szczęście tak. Są kolejne osoby, które do naszego grona dołączają, które też przynoszą swoje dokumenty. Często są to cenne, rodzinne pamiątki. Często są to też opowieści, które bardzo długo, nawet w gronie najbliższych, nie były przedstawiane. Więc rzeczywiście to się rozwija, to pączkuje. Natomiast refleksja, która nam często przychodzi do głowy na spotkaniach redakcji, jest taka, że stanowczo za późno rozpoczęliśmy, że w jakimś sensie ta ciągłość pamięci nie tyle została zerwana, co wiele z niej zostało utracone. Był taki czas, chyba to nawet w skali ogólnej można byłoby jakoś scharakteryzować, w skali polskiej, pewnego odwrotu od historii. I może wtedy jakieś cenne pudła ze zdjęciami, z dokumentami, z listami nie zostały uznane za cenne. Może już nigdy już ich nie odzyskamy. Teraz jest inaczej. I dla mieszkańców miasta i przede wszystkim dla rodzin. Ta historia jest czymś cennym i jest pełna świadomość tego, że każdy drobiazg należy ocalić.
Powiedział pan profesor Wiesław Ratajczak. Powracam teraz do tego numeru numer 3, bo powiedział pan, panie profesorze, że będzie opowieść o powstaniu wielkopolskim. Ja jeszcze powrócę do tych dwóch ważnych faktów historycznych, bo mówiłem na wstępie przy okazji informacji, zwięzłej informacji o pierwszych zmiankach a propos miasta Pniewy, tym źródłosłowie, skąd nazwa miasta pochodzi. Natomiast 20 grudnia roku 1918 to ważna data, bo Pniewy wyzwoliły się spod panowania pruskiego samorzutnie, a mieszkańcy tego miasta chlubnie zapisali się na kartach historii walk wyzwoleńczych powstania wielkopolskiego. Ja pamiętam, jak z panem burmistrzem Sierakowa dokładnie rok temu opowiadaliśmy o tamtych wydarzeniach, więc to jest jak gdyby taka taki pierwszy ważny dla mnie kamień milowy w tej najnowszej historii, bo jak pan profesor wie, jeżeli dotykamy Powstania Wielkopolskiego, no to bez Powstania Wielkopolskiego nie byłoby powstań śląskich. A gdyby nie było tych dwóch powstań, no to też pod wielkim znakiem zapytania, widząc o tym, co czekało nas z tą czerwoną nawałą ze wschodu, i być może ta nasza państwowość byłaby krótka, gdyby właśnie nie Wielkopolanie i nie Ślązacy. Natomiast jeszcze druga data, i jakoś to połączymy w naszej rozmowie, bo w roku 1920 matka Urszula Leduchowska nabyła posiadłość w Lubocześnicy, będącej teraz w granicach miasta, i założyła dom zgromadzenia sióstr Urszulanek, przy którym utworzyła szkołę gospodarczą dla dziewcząt, działającą do dziś. I na swój sposób tak mi się wydaje, drogi panie profesorze, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor naczelny Ziemi Pniewskiej, naszym gościem w naszym wywiadzie dnia, że to na swój sposób w tej najnowszej historii miasta Pniewy takie dwa ważne kamienie, fundamenty.
Panie rektorze, to jest genialna intuicja historyczna.
Dziękuję.
Do takich wniosków...
Świętej pamięci profesor Witusi, który nauczał mnie na filologii polskiej UMCS-u, byłby pewnie dumny i pewnie gdzieś tam w niebiesiech patrzy z dumą na studenta.
Tak, te dwie opowieści, o których pan wspomniał, one się rzeczywiście w przedziwny sposób łączą. Opowieści o powstaniu wielkopolskim, o wojnie polsko-bolszewickiej i o obecności świętej Urszuli. Bo oczywiście niektórzy powstańcy z powstania, powiedzieć można, wrócili dopiero po roku 20. Wiadomo, że Armia Wielkopolska tworzyła pewnie najbitniejszą, że najlepiej wyszkoloną część przyszłego Wojska Polskiego. Odsiecz Lwowa, później wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie. Bez udziału powstańców wielkopolskich wyglądałyby zupełnie inaczej. Te dwa wielkie fakty, właśnie najpierw wyrąbywanie Polski tutaj na zachodzie, potem obrona jej granic na wschodzie, one się łączą w sposób ścisły, a do tego dochodzi ta przepiękna historia świętej Urszuli, która ma swój jeden z momentów szczególnych właśnie 15 sierpnia. To jest też takie przedziwne zrządzenie opatrzności, że święta Urszula dokonuje, albo kapłani w obecności świętej Urszuli dokonują konsekracji świątyni 15 sierpnia w dniu Bitwy Warszawskiej. Tak jakby ta bitwa dokonywała się także w jakimś wymiarze, wymiarze duchowym, także tutaj w Pniewach.
Rzecz jest bardzo niezwykła. Natomiast panie profesorze, muszę o to zapytać. Skąd taki opór materii i lęk? Bo mamy dobrą zmianę i wiele po tej dobrej zmianie oczekiwaliśmy. Dużo się wydarzyło. Natomiast skąd taki opór materii, aby o tych ważnych wydarzeniach historycznych, bo dla mnie, tak jak powiedziałem, powstanie wielkopolskie i powstania śląskie, no to jest kamień milowy tego wszystkiego, co nazywa się Rzeczpospolitą dzisiejszą, tak? Bez tych wydarzeń nie byłoby tej naszej współczesnej Polski, być może w tych granicach. Skąd jest taki opór, że tak naprawdę, powrócę jeszcze wspomnieniami do setnej rocznicy powstania wielkopolskiego, odzyskania niepodległości, że tak naprawdę świadomo większości Polek i Polaków to tak naprawdę tylko 2-3 dni grudniowe 1918 roku i zapomina się o tym wszystkim, co tak naprawdę działo się do połowy czerwca roku 1919. W międzyczasie jeszcze przecież ta wspaniała ustawa o tym, że język polski jest głównym ustawowym, urzędowym językiem na terenie II Rzeczpospolitej.
Może to jakaś skromność Wielkopolan. Trudno jest znaleźć odpowiedź na to trudne pytanie, na którym też się oczywiście wielokrotnie zastanawiałem.
Ja jeszcze dodam, że byłem zszokowany w ubiegłym roku, kiedy zaczynaliśmy trasę i pierwszy poranek, moja platynowa ekipa, graliśmy z płyty z stadionu Warty Poznań, że w tym Poznaniu w ogóle nie czuć tego, że to było epicentrum, najważniejsze miejsce wydarzeń powstania wielkopolskiego. Ani śladu, żadnego obeliska, żadnych informacji praktycznie. No tak jakby Poznań nie żył w ogóle tą przeszłością i tym ważnym wydarzeniem.
Na pewno inaczej to wygląda na prowincji. Bo w Pniewach, w Sierakowie, znanym panu redaktorowi, w innych małych miastach Wielkopolski ta pamięć jest bardzo żywa. ona jest przechowywana w rodzinach. Ona staje się też własnością taką wspólną, również tych, którzy do Wielkopolski przybyli po 1945 roku. Nie jest to taka historia wykluczająca, że my mamy swoje powstanie, a jest to tradycja, do której wy się nie możecie przyłączyć w żadnym razie. To stało się taką tradycją miejsca. Oczywiście dbało się o miejsca spoczynku powstańców, pomniki w tychże małych miejscowościach. To jest historia żywa.
Natomiast no i właśnie tutaj powracamy do tych początków ziemi pniewskiej, bo przecież pan burmistrz padł na pomysł właśnie, kiedy restaurowaliście te tabliczki po tych poległych, po tych zamordowanych. No i wtedy ten pomysł się urodził, że może no, zrobić taką ziemię pniewską, prawda?
Tak, to znów jest historia... Kiedy dzięki panu redaktorowi tak z perspektywy na nią patrzę, to ona się coraz bardziej niezwykła wydaje, bo właściwie tak jak wiele rzeczy w Polsce lat ostatnich, ona się rozpoczyna w okolicach 10 kwietnia, bo 10 kwietnia 2010 roku, bo właśnie wtedy planowaliśmy, by po raz pierwszy na pniewskim pomniku upamiętniającym historię XX wieku, II wojnę światową, pojawiły się tabliczki z nazwiskami. Tak, żeby to była opowieść o konkretnych ludzkich losach, nie taka abstrakcyjna, o anonimowych bohaterach, anonimowych ofiarach, ale o konkretnych osobach, które tymi ulicami chodziły. I w związku z rocznicą wówczas przypadającą postanowiliśmy rozpocząć od przypomnienia, jak nam się wydawało, może jednej, może dwóch ofiar zbrodni katyńskiej, które pochodzą z Pniew. Potem się okazało, że tych nazwisk jest więcej. I kiedy to się rozpoczęło w takim czasie, to oczywiście musiało mieć swoje kontynuacje i tę pracę nad przypominaniem konkretnych losów kontynuujemy. Jesienią kolejne nazwiska pojawią się na pniewskim pomniku. A takim ciągiem dalszym no, są właśnie tomy ziemi pniewskiej. Tak, żeby można było o tym, co gromadzimy, także przeczytać w domowym zaciszu.
Uśmiechnięty profesor Wiesław Ratajczak. Pan profesor zna Radio Wnet i go słucha. No to zapytam jeszcze o tę osóbkę, chyba dobrze znaną. Jolanta Hajdasz, redaktor naczelna Wielkopolskiego Kuriera Wnet.
Tak, to... Zapewne pani redaktor nie chciałaby, żebym tak powiedział, ale powiedziałbym, że to jest wielka osoba dla Wielkopolski. Również ze względu na tę ostatnią działalność, ogromnie cenną, tę dotyczącą arcybiskupa Baraniaka, o czym także na falach Radia Wnet słuchacze niejednokrotnie byli informowani. Pani redaktor odkryła dla Polski tę postać, która oczywiście w Wielkopolsce jest świetnie znana. No, chciałbym wierzyć, że jest świetnie znana. W każdym razie jest świetnie znana na przykład w Pniewach, zapewne w Sierakowie, w Szamotułach i tak dalej.
Międzychodzie.
Bo ksiądz arcybiskup był taką osobą, z którą spotkanie wszyscy zapamiętywali tak, jakby to było spotkanie takie osobiste, takie specjalnie dla mnie, dla parafian danego miejsca przygotowane. W wielu domach, tak też jest w moim domu, są na przykład przechowywane niemal jak relikwie listy, które ksiądz arcybiskup przysyłał na przykład na rocznicę ślubu. Dziadkowie taki list na złote gody od księdza arcybiskupa otrzymali. To było zawsze bardzo, bardzo piękne, bardzo wzruszające. I gdzieś w tle była ta nie do końca jawnie opowiadana historia, dziś trzeba powiedzieć, męczeństwa księdza arcybiskupa. Wszyscy o jego uwięzieniu wiedzieli. O szczegółach oczywiście trudno było rozmawiać. Właściwie o tych szczegółach dowiadujemy się dopiero dzisiaj, także dzięki pani redaktor. To jest tylko część jej działalności, bo oczywiście Kurier Wnet, Wielkopolski Kurier Wnet.
Znany jest trochę Wielkopolsce, tak. Ten dodatek, panie profesorze?
Myślę, że tak. To znaczy znów jest to taka, powiedziałbym, poczta pantoflowa. To znaczy tak jak dawniej polecaliśmy sobie Radio Wnet, tak teraz myślę, że Kurier trafia do rąk czytelników właśnie z takiego osobistego polecenia. Ale może to tym lepiej.
Myślę, że tak, panie profesorze, bo Radio Wnet, kiedy podróżuje po całym kraju i wraca do źródeł, szuka tej rozmowy, szuka człowieka, a przede wszystkim szuka tego świadomego słuchacza i czytelnika, bo chyba ci słuchacze świadomi i czytelnicy zostają na dłużej. Panie profesorze, nasza pierwsza rozmowa, ale wierzę, że nie ostatnia. Będziemy pilotować najnowsze tomy Ziemi Pniewskiej i od czasu do czasu pytać pana profesora, co też się tutaj dzieje. Jest zgoda
ogólna? No, oczywiście.
Panie i panowie, z prawdziwą radością donoszę, że profesor Wiesław Ratajczak, redaktor naczelny Ziemi Pniewskiej, był naszym gościem w wywiadzie dnia. No a za chwilę, no cóż, hard rockowo klasycznie, bo skoro opowiadamy o historii i przeszłości, no to teraz z ukłonami dla mojego serdecznego przyjaciela, Wojciech Hoffman, gitarzysta, założyciel legendarnej poznańskiej formacji Turbo i z tej niezwykłej płyty, płyty numer 2 formacji Turbo, cały czas uczą nas. Radio Wnet, wracamy do źródeł, stacja 27, Pniewy, 8:30.